będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica. Witam Państwa serdecznie. W dzisiejszych rozmowach niedokończonych naszym gościem jest pan profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, doktor habilitowany Wiesław Ratajczak, historyk literatury. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże, ojcze. Kłaniam się nisko, widzę telewizji trwam.
Konradowska droga do wierności. To temat naszego spotkania. Zapowiadał pan już jakiś czas temu, że właśnie Józefowi Konradowi chętnie poświęciłby niejedną godzinę. No i dzisiaj ku temu jest okazja. Józef Konrad to właściwie Józef Korzeniowski. A problematyka, którą porusza w swoich utworach, to przede wszystkim problematyka psychologiczna, moralna. Wiele jego utworów rozgrywa się na morzu. Morze jest też pewnym symbolem w literaturze pokonywania granic czy określonych granic, wyborów, których dokonujemy, zwłaszcza w obliczu różnego rodzaju niebezpieczeństw, które nam grożą. W związku z tym to szalenie ciekawa postać, zresztą postać, którą czy książkę, której Józef Piłsudski podobno miał przeczytać Lorda Jima jako ostatnią lekturę za swojego żywota. Panie profesorze, poprosiłbym zatem o wprowadzenie, dlaczego właśnie Józef Konrad, dlaczego ta droga wierności?
O, pytanie, które mogłoby wywołać wykład trwający wiele godzin, ale postaram się w ciągu kilku minut odpowiedzieć na ojca pytanie. Dlaczego wierność, dlaczego Józef Konrad? To taka szczególna cecha polskiej recepcji Konrada, który do polskiej literatury trafił dość szybko, już na przełomie wieków, ale szczególne miejsce zajął w niej w dwudziestoleciu międzywojennym. Wtedy, kiedy szukano takiego najbardziej budującego wzoru, wyzwania, autorytetu dla polskiej młodzieży, ale także takiego nowego tchnienia, nowej energii w polskiej literaturze, wówczas przede wszystkim Stefan Żeromski wskazał na tego właśnie pisarza. Pisarza, który wyrastając z polskiej kultury i głęboko też czerpiąc z niej natchnienie, czerpiąc z niej wzory, stał się pisarzem uniwersalnym. Jakby wolna ojczyzna potrzebowała kogoś, kto wyszedłszy z polskiego doświadczenia, potrafił ogarnąć wzrokiem doświadczenie globalne, uniwersalne. Żeromski, Maria Dąbrowska, cała plejada autorów dwudziestolecia międzywojennego, także badaczy tamtej doby, jak Józef Ujejski na przykład, tworzyli oni grono zafascynowanych tym pisarzem autorów i oczywiście pociągali za sobą rzeszę czytelników.
No właśnie, bo panie profesorze, tylko przepraszam, jedno zdanie wtrącenia. Zabierowski w książce W kręgu Konrada także zauważył, że ideolodzy komunizmu po wojnie uczynili sobie też, powiedziałbym, z postaci Józefa Konrada pewną figurę, która symbolizowała wszystko to, co jest antymarksistowskie, antykomunistyczne. Pisze na przykład tak: bezpośrednio po wojnie reprezentanci nowej totalitarnej władzy i wspierający ową władzę intelektualiści usilnie zwalczali tak zwaną postawę konradowską. Stanowiła ona bowiem w ich przekonaniu moralne zaplecze antykomunistycznej opozycji i wewnętrznej emigracji, szczególnie w kręgach inteligenckich. Więc ta postawa konradowska, jak rozumiem, to jest ta postawa wierności.
Tak, przytoczył ojciec opinię jednego z najwybitniejszych znawców Konrada, profesora Stefana Zabierowskiego z Katowic, autora szeregu książek na temat obecności Konrada w polskiej literaturze, i rzeczywiście on w tym krótkim fragmencie uchwycił zjawisko, które było niezwykle ważne, bo jeśli rozpocząłem od dwudziestolecia międzywojennego, od tego, że Konrad zyskuje wtedy taką szczególną rangę w kanonie polskiej literatury, to czas wojny jest czasem, powiedzieć można, sprawdzenia mocy tej literatury w takich szczególnych okolicznościach. O tym pisało wielu ludzi, ale chyba najbardziej taką doniosłą, najczęściej wspominaną jest książka Jana Józefa Szczepańskiego, który w eseju w służbie wielkiego admirała pisał o tym, jak wzór konradowski stawał się takim codziennym wyzwaniem, codziennym ostrzeżeniem dla młodzieży Armii Krajowej. Przed nieznanym trybunałem właśnie tej takiej szczególnej wyrazistości moralnej, wierności stawali ci młodzi ludzie na co dzień i wierność będzie w tym kanonie wartości jak najważniejszą, czy taką centralną pozycją. To też rzeczywiście w 1945 roku, kiedy toczy się walka nie tylko polityczna, ale może ta istotniejsza o rząd dusz, Konrad zostanie szybko wskazany jako taki najpoważniejszy wróg. Przyczyn oczywiście jest wiele. Wspomniał ojciec chociażby o tej fascynacji, powiedziałbym obopólnej fascynacji Józefa Piłsudskiego Konradem, ale Konrad też podziwiał marszałka, więc już to skojarzenie na pewno było obciążające dla Konrada w oczach komunistów. Ale oczywiście jako ten, który tworzył kulturę dwudziestolecia międzywojennego, a przede wszystkim jako ten, który wychował akowską młodzież, można byłoby tak powiedzieć. Ci, którzy czytali eseje Jana Józefa Szczepańskiego, zapewne pamiętają taką sytuację, kiedy jeden z młodych chłopaków, czytając Lorda Jima, zdaje sobie sprawę z tego, że sam ryzykuje utratę wszystkiego, a przede wszystkim godności, utratę szacunku wobec samego siebie, jeśli zawiedzie, jeśli przyczyni się do aresztowania innych członków konspiracji. To jest esej literacki zapewne związany ze wspomnieniami samego Szczepańskiego, który przecież był żołnierzem Armii Krajowej, ale podobne akcenty znaleźć można we wspomnieniach żołnierzy Armii Krajowej, we wspomnieniach powstańców warszawskich. Oni Konrada znali, a niektórzy z nich czytali go właśnie w tych tragicznych okolicznościach wojennych. Po wojnie więc, właśnie w jednej z pierwszych książek, jakie się wówczas ukazują w nowo powstałym, potężnym przedsięwzięciu wydawniczym, jakim był Czytelnik, ukazuje się książka Jana Kota Mitologia i Realizm. I jednym z najważniejszych, a pewnie najważniejszym esejem w tej książce jest właśnie esej wymierzony w konradowską ideę wierności. Esej, który miał Konrada, że tak powiem, wykluczyć z grona tych, którzy w nowej kulturze by uczestniczyli. Ten esej oczywiście wywołał spory opór i to takich najwybitniejszych pisarzy jak Stefan Kisielewski, Hanna Malewska, Jan Dobraczyński brał udział także w tej debacie, a przede wszystkim Maria Dąbrowska w takim obszernym szkicu o konradowskim pojęciu wierności wystąpiła po stronie Konrada, ale jednocześnie wszyscy czytelnicy sobie zdawali sprawę z tego, że to jest też wystąpienie po stronie tych, którzy byli wówczas prześladowani, więzieni, zabijani, a jak się okazuje, no, chciano uderzyć także w takie ideowe podstawy ich oporu, te, które między innymi z konradowskiej twórczości wypływają.
A jak to się stało, że Józef Teodor Konrad Korzeniowski został Józefem Konradem?
To znakomite pytanie, bo to piękna tajemnica biografii się za tym kryje, choć jednocześnie biografii bardzo trudnej. Józef Konrad Teodor Korzeniowski urodził się na Ukrainie. Jako młody, właściwie nawet trudno powiedzieć młody, bo przecież jest to doświadczenie dziecka, zostaje wciągnięty w wir historii. Tak? Urodzony w 1957 roku, w 1961 wspólnie z rodzicami po ich aresztowaniu doświadcza tego, co było udziałem tak wielu Polaków XIX stulecia. Doświadcza zesłania. Najpierw w odległej Wołogdzie, później pozwolono rodzinie na przeniesienie się do Czernichowa na Ukrainie. To, no, będzie może straszliwe doświadczenie dla kilku latka, który nie tylko patrzy na taką ruinę planów życiowych związaną z tym, że jego rodzice wyrwani zostają ze swojego środowiska, wrzuceni w głąb imperium, ale także widzi niepokój o zdrowie matki, a niebawem staje się sierotą. Matka pod wpływem tych zesłańczych doświadczeń zapada na zdrowiu i umiera. To takie pierwsze, no, żałobne i formacyjne doświadczenie małego Konradka, bo tym imieniem się przede wszystkim posługiwano, to oczywiste nawiązanie do polskiej tradycji romantycznej, do dziadów Mickiewicza. I jeśli spojrzymy teraz na dalszą biografię, takim wielkim skrócie, może uda się go później rozwinąć, jeśli popatrzymy na dalszą biografię Konrada, który traci matkę, niebawem umiera jego ojciec, jak później Konrad wspomina, umiera w rozpaczy, świadom ruiny tych marzeń, celów, ideałów, którym w swoim życiu służył. A był człowiekiem wielu talentów, był tłumaczem, literatem, był także bardzo intensywnym uczestnikiem tego życia konspiracyjnego, które toczyło się na początku lat 60., za to został aresztowany i zesłany. A jak pamiętamy, ten proces później doprowadzi do wybuchu powstania styczniowego. Powracam jednak do samego Konrada. Zamieszkuje w Galicji, najpierw we Lwowie, później w Krakowie. Tutaj będzie zdobywał szkolną edukację bez większych sukcesów, mówiąc nawiasem. I właściwie będąc ciągle poddanym rosyjskim, nie mając żadnych widoków na przyszłość, no w pewnym momencie podjął tę odważną decyzję, by przy wsparciu rodziny, przy wsparciu takiego niezawodnego opiekuna, jakim był dla niego wuj Tadeusz Bobrowski, by wyjechać z Galicji, wyjechać z zabora austriackiego. No i rozpoczyna się ta droga właśnie po wspomnianych przez ojca morzach, oceanach świata. Niezwykłe wyzwanie dla kogoś, kto morza oczywiście w dzieciństwie nie znał, nie widział. Pierwszym przystankiem jest dla Konrada flota francuska. Bo jak większość wykształconych ludzi, czy właściwie wszyscy ludzie jego sfery, posługiwał się biegle językiem francuskim, uczestniczył w kulturze francuskiej. Odbywa więc pierwsze, już bardzo dalekie rejsy w służbie francuskiej. Tu jego kariera jest jednak ograniczona właśnie ze względu na to, że jest poddanym rosyjskim, że musi się o zgody na kontynuowanie kariery ubiegać. W pewnym momencie władze rosyjskie odmawiają. Stąd rozpoczyna służbę właśnie wówczas największej marynarce świata, w marynarce brytyjskiej. I robi w ciągu ledwie kilku lat, 9, jeśli tak dokładniej policzyć, zdumiewającą karierę. Od prostego marynarza do podoficera, wreszcie kapitana. To zdumiewające, bo Konrad nie znał języka angielskiego, nie dysponował też żadnymi koneksjami, które by mu awans umożliwiały. Myślę, że to także jest swego rodzaju pociągający wzór, że ktoś właśnie tak słabo wyposażony zdobywa taką pozycję dzięki solidności, służbie. Zostaje kapitanem brytyjskiej marynarki. Karierę tę jednak w pewnym momencie musi przerwać ze względów zdrowotnych, które to objawy takie dotkliwe pojawiły się przede wszystkim po jego podróży do Afryki, o czym może też jeszcze będzie w przyszłości mowa. I rozpoczyna karierę literacką. Znów zdumiewającą, jak na kogoś, kto języka angielskiego uczy się podczas marynarskiej służby, a domyślamy się, że te wzory angielszczyzny nie były najlepsze. Zwłaszcza, że w czasach Konrada większą część załóg stanowili emigranci. To jest też taki paradoks, że ta marynarka, która panowała na morzach i oceanach świata, wówczas już nie była pociągająca dla brytyjskiej młodzieży, a służyli najczęściej właśnie ludzie czy z Europy Wschodniej, z wielu stron świata. I tak właśnie, w takich okolicznościach, ucząc się języka, oczywiście też pochłaniając literaturę angielską, wypracowuje Konrad swój niezwykle oryginalny, niepowtarzalny styl i rozpoczyna tę drogę literacką, która owocuje wieloma powieściami, opowiadaniami, także próbami dramatycznymi, esejami. I właśnie wtedy rodzi się Joseph Conrad, jeden z najważniejszych pisarzy literatury angielskiej. No i jeden z najważniejszych pisarzy świata, tak to trzeba powiedzieć, patrząc również na, tak to ujmę metaforycznie, na geograficzną i problemową skalę jego twórczości.
A ten początek, panie profesorze, jego twórczości właśnie, od czego się zaczyna? Od esejów? Od czego? I jaka jest ta tematyka, która jakby wyprowadza go, prawda, na te szerokie wody, powiedzmy, z tego portu pisarskiego?
Rozpoczyna od tego, co zaobserwował, tego, co usłyszał. Niektórzy wręcz twierdzą, i tak na potwierdzenie przytaczają słowa samego autora, że był on pozbawiony wyobraźni, że pisał o tym, co zobaczył, co przeżył lub o czym usłyszał. I pierwsze jego powieści rozgrywające się w dalekich, egzotycznych krajobrazach, gdzieś w krajobrazach archipelagu malajskiego, na dalekim wschodzie, to są właśnie powieści, powiedzielibyśmy, egzotyczne, przygodowe, ale takie ich nazwanie wprowadza w błąd, bo owszem, są to powieści, które przyciągają swoją egzotyką, budowaniem nastroju jakiegoś świata tak odmiennego od naszych doświadczeń, że jest to przez to świat pociągający, fascynujący. Nawet teraz, a może tym bardziej teraz, kiedy ci, którzy poznają świat egzotyczny, często go poznają przez perspektywę zamkniętych ośrodków dla bogatych turystów z zachodu, Konrad przedstawia ten świat jakby od środka, blisko. Nie taki, który jest na potrzeby turystów preparowany, ale ten zdumiewający swoją odmiennością, swoją tajemnicą. I wspomniał ojciec na początku, że Konrada interesowała niezmiernie problematyka psychologiczna. No, to jest bardzo celne spostrzeżenie tym tropem, tak żebym poszedł. Między innymi w tym wymiarze, w jakim cechy człowieka ujawniają się w zderzeniu z czymś obcym, innym, jak się okazuje, czymś właśnie nieprzeniknionym. Pierwsza powieść to Szaleństwo Almayera. Tytułowe szaleństwo to wielkie domostwo gdzieś w dżungli, zbudowane przez tytułowego kupca, a ten moment jakiegoś bolesnego nieporozumienia pojawia się w jego relacjach z córką, najbliższą, najdroższą mu osobą, której nie potrafi zrozumieć, której wyborów nie pojmuje, która coraz bardziej przypomina swoją matkę, matkę, która właśnie wywodzi się z tych stron. Właśnie taki szczególny smutek wynikający z tego, że drugi człowiek bywa nieprzenikniony, bywa z taką tajemnicą, której nie jest w stanie przeniknąć nawet ten, kto, no, kto kocha, kto się troszczy. Więc rozpoczyna Konrad od powieści egzotycznych, takich jak właśnie Szaleństwo Almayera, potem przychodzi Wykolejeniec. Znów no, tytułowy bohater to jest jeden z tych, którzy ze świata białego człowieka wyruszają w egzotyczne w egzotyczną podróż i ktoś, kogo życie wypada z kolein, kto się stacza. Tę zdolność zachowywania postawy wyprostowanej, zdolność wierności będzie Konrad eksplorował w swoich następnych dziełach. Potem przychodzi czas na kolejne powieści, na opowiadania, eseje, dramaty, tak jak wspomniałem.
Konradowska Droga Wierności to temat naszych rozmów, więc też staramy się sprofilować tę postać. Jeden z jego krytyków powojennych, powiedziałbym też, że taki inicjator sporu z Józefem Konradem, Jan Kot, napisał między innymi tak, że Konrad wartościom moralnym przyznaje cechy rzeczywistego istnienia, że jakby od tego, jaki wysiłek podejmą bohaterowie konradowscy, zależy nie tylko kształt świata, ale w ogóle istnienie świata, a zdobycie się przez poszczególnych bohaterów konradowskich na heroizm, czyli wysiłek, którego nie jesteśmy w stanie nawet wymagać od kogoś w sytuacjach granicznych na przykład. Jakby przynajmniej na jakiś czas zapobiega chaosowi tego świata. No, wydawałoby się w sumie, że Kot w tym przynajmniej miejscu wystawia Konradowi laurkę.
No właśnie wprost przeciwnie, prawda? Bo to słowa, które ojciec przytoczył, miały brzmieć jak zarzut. Mhm. Oto historia udowadnia, ta historia sprzed kilku lat. Nie musimy w to wierzyć. Kot przekonywał, że do tych wniosków dochodził podczas okupacji, ukrywając się przed aresztowaniem. I właśnie teraz, gdy świat tak bardzo się zmienił, powinniśmy przyjąć do wiadomości, że również to, co uznawaliśmy za trwałe filary kultury, trwałe filary no, ludzkich zachowań, że to właściwie też podlega, jak wszystko, osądowi historii. Że wszystko jest względne, takie pojęcia jak wierność, honor, one bywają używane przez tych, którzy władzę sprawują, natomiast same w sobie nie posiadają żadnej wartości. Coś takiego po prostu nie istnieje, czy weryfikowane jest, skreślane jest przez historię. Konrad oczywiście był odmiennego zdania. Ja bym powiedział, że słowa, które ojciec przytoczył z eseju Jana Kota, notabene później wybitnego znawcy Szekspira, wybitnego eseisty, wtedy, w tych czasach powojennej młodości, bardzo zaangażowanego w fundowanie podstaw kultury, czy też antykultury komunistycznej. Konrad podkreślał, że te wartości są czymś trwałym, odwiecznym, pradawnym. nie potrafił odpowiedzieć na pytanie, skąd one się wzięły. Konrad nie jest pisarzem religijnym. Nie znajdziemy tam wyznania wiary w to, iż owe niezmienne zasady są jakimś odblaskiem Bożego prawa. Ale stwierdzał, że one istnieją od czasów pradawnych, że ich przekreślanie jest także przekreślaniem ludzkiego doświadczenia, wielowiekowego ludzkiego doświadczenia. Także doświadczenia marynarskiego, bo swoją służbę też tak odczytywał, że właściwie jest to powtarzanie tych samych gestów, tych samych słów, jest to stawanie wobec tych samych wyzwań, przed którymi stawali żeglarze w czasach Odysa, w czasach greckich, rzymskich, kartagińskich i tak dalej, i tak dalej. Czyli rzeczywiście jest to coś, co w kulturze jest i powinno pozostać niezmienne. Tym samym też ten spór o Konrada, który taką szczególną intensywność osiągnął między 45 a 48 rokiem, właściwie jest takim sporem niewygasłym do dzisiaj. Takim sporem o to, czy istnieją imponderabilia, czy istnieją niezmienne zasady, czy istnieją fundamenty, czy można wszystko przebudować, zniszczyć, można pomyśleć o człowieku zupełnie od nowa na rewolucyjny sposób.
W takim razie Konrad i ta jego droga wierności ma dzisiaj również wiele do powiedzenia w czasie, powiedziałbym, pewnego chaosu albo nowego poukładania świata, nowego człowieka, postprawdy, postmodernizmu.
Jestem przekonany, że tak, że to jest właśnie to odczytanie bliskie zwłaszcza polskim czytelnikom Konrada, którzy go w takich szczególnych okolicznościach wypróbowywali. Bez wątpienia tę linię Konrada reprezentują tacy pisarze, jak wspomniana Maria Dąbrowska, ale także Zbigniew Herbert, Gustaw Herling-Grudziński. Więc w zasadzie to, co jest nie tylko w polskiej literaturze, ale też w takim myśleniu o człowieku w polskiej kulturze najistotniejsze, to w dużej mierze łączy się z czytaniem Konrada. Oczywiście ci, którzy Konrada czytają, dostrzegają, że jest to jak każda wielka literatura, że są to dzieła zawierające pewne sprzeczności, zawierające pytania, że nie jest to taki prosty wykład tego, na czym się życie ludzkie opiera i kultura opiera. Konrad oczywiście też stawia pytania, wypróbowuje to, co ma być właśnie trwałe, niezmienne i tak dalej. Natomiast to, co się wydarzyło w polskiej recepcji Konrada, ma taką szczególną wartość i właśnie wynikało z tego, co działo się w polskiej kulturze po 45 roku. Właściwie to była ta pierwsza próba wprowadzenia właśnie historycznej względności. Tam nie ma zasad moralnych. Jest prawo historii, jest to, co dzisiaj wynika z logiki dziejów, a jednostka z jej dylematami moralnymi jest niczym. W nowej postaci te spory wracają dzisiaj, stąd aktualność Konrada, myślenie o Konradzie, bo to oczywiście nie jest, powtarzam, taka prosta szkolna lekcja, jak zachować honor, jak być wiernym. To jest trudna literatura, znaczy nie z tego względu trudna, że powodująca jakiś opór czytelniczy z komplikowaniem formy, bo to jest literatura w moim przekonaniu taka poruszająca, wciągająca w swój świat. Ale kwestie, które Konrad podnosi, są po prostu niezmiernie poważnymi ludzkimi dylematami. I jak każda wielka literatura, konradowskie dzieło na te wielkie pytanie nie odpowiada w sposób prosty, ale na pewno w sposób poważny.
Wspomniał pan profesor nazwiska pisarzy, którzy reprezentowali, nazwijmy to umownie, linię Józefa Konrada, pośród nich Gustaw Herling-Grudziński, który w czasie, kiedy wspomniany Jan Kot publikował swoją polemikę z Józefem Konradem, pisał w wywiadzie imaginacyjnym z bohaterem Tajfuna tak, więc znowu Konrad, znowu ten zamknięty krąg odważnego sumienia i ludzkiej niezależności, trwałych zasad moralnych i milczącej, zawziętej walki o ich pełną aktywizację. Ileż niepokoju i zachwytu. Wyliczył niejako też takie fundamenta konradowskie, czyli wymieniłbym tutaj za nim krąg odważne sumienie, ludzka niezależność, trwałe zasady moralne, zawzięta walka o wprowadzenie tych zasad moralnych. To są te elementy, które wymienia Gustaw Herling-Grudziński. Czy można tutaj jeszcze jakieś, gdy mówimy o tej drodze wierności, o postawie konradowskiej, uzupełnić o jakieś elementy?
To, co ojciec powiedział o doświadczeniu Herlinga-Grudzińskiego, można byłoby jeszcze uzupełnić tym, że pisze to Herling, który przeszedł już przez doświadczenie sowieckich obozów. I kiedy czytamy Inny świat, to jednym z tych, zresztą całe dzieło Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, ale Inny świat jest tu swego rodzaju fundamentem, to jednym z najważniejszym pytaniem, zagadnieniem dręczącym Gustawa Herlinga-Grudzińskiego jest pytanie to, czy człowieka można w dowolny sposób modelować. Tak, czy mając takie narzędzia jak bolszewiccy oprawcy, można stworzyć nowego człowieka. I Herling-Grudziński stara się przekonać czytelnika o tym, że istnieje gdzieś w głębi człowieka taki twardy rdzeń, coś, czego zniszczyć nie można, coś, co pozostaje właśnie tym odblaskiem pewnych wiecznych prawideł niezależnego sumienia. Do tej listy cech, które decydują o drodze konradowskiej wierności, ja bym jeszcze dodał taką nieufność wobec idei postępu. Zresztą to, co do tej pory powiedzieliśmy w rozmowie, myślę, że sprawę wyjaśnia. Znaczy, Konrad był jednym z gorętszych krytyków tej zmiany, jaką przyniosła wielka rewolucja francuska, choć przez niektórych nazywana rewolucją antyfrancuską, bynajmniej niewielką, no ale skutki były dla kultury europejskiej wielkie. Konrad w swojej powieści Korsarz przedstawia takie wspomnienia rewolucyjnego terroru, ale też szerzej spogląda na to doświadczenie XIX i XX wieku, które skażone jest właśnie myśleniem rewolucyjnym, czyli takim, że można zniszczyć społeczeństwo do fundamentu i zacząć je budować od nowa, że można jakby zacząć ugniatać to, co jest człowieczeństwem, po to, żeby stworzyć człowieka nowego. Więc jednym z rysów konradowskiej wierności temu, co trwałe, będzie przekonanie o tym, że rewolucja jest bardzo niebezpieczną, bardzo zwodniczą ideą. Może jeszcze dodałbym tak na gorąco, myśląc nad postawionym przez ojca problemem, dodałbym jeszcze to, że Konrad uczy takiego uważnego przyglądania się problemowi ludzkiej wolności. Bo w pewnym momencie powie, tak, wierność jest ograniczeniem wolności. Ale co to znaczy wolność niepoddana ograniczeniom? Do czego ona doprowadza? No i przykłady takiej właśnie nieograniczonej wolności w jego dziele też padają. No, przykład nasuwa się pierwszy z brzegu i chyba najbardziej wyrazisty jądro ciemności i główny bohater tego obszernego opowiadania, który wychodząc poza krąg swojej kultury, rozpoczynając w cudzysłów ujmując misję białego człowieka we wnętrzu Afryki, wyzbywa się wszelkich hamulców moralnych, staje się człowiekiem w ostatecznym wymiarze wolnym. Ale ta ostateczna wolność oznacza też ostateczną niewolę, ostateczne wydrążenie, ruinę człowieka. Więc myślę, że jeszcze tę kwestię wierności i wolności warto koniecznie podkreślić, czytając Konrada. Mm-hmm.
Tutaj, gdy pan profesor o tym mówi, przychodzą mi na myśl jeszcze dwa nazwiska, które spotkałem właśnie czytając jakby o sporze Konrada z tymi, którzy tę jego drogę wierności krytykowali. To jest między innymi Gołubiew, który napisał Poprawiam kota i który też mówił o tym człowieku, który jest wolny i człowieku, który jest zniewolony. Wolny to jest również ten, który oddaje się na służbę, ale na skutek wewnętrznego przekonania. Natomiast drugie nazwisko to jest Russell, czyli też przyjaciel Konrada, który pisał właśnie o tym problemie. Cytuję, istnieją dwie nowoczesne tendencje filozoficzne. Jedna wywodząca się od Rousseau, pan profesor wspomniał tutaj czasy rewolucji, i ona odrzuca wszelką dyscyplinę jako zbędną. Druga, która najpełniej wyraża się w totalitaryzmie, uważa dyscyplinę jako w zasadzie narzuconą z zewnątrz. Konrad był zwolennikiem teorii starszej, mówi Russell. Według niej dyscyplina powinna pochodzić z wewnątrz. Pogardzał brakiem dyscypliny i nienawidził dyscypliny pochodzącej jedynie z zewnątrz. To są słowa jego komentatora i przyjaciela.
Tak, to kapitalnie to Bertrand Russell, wybitny matematyk, filozof, ujął. A jeszcze przypominając Antoniego Gołubiewa, no, pamiętamy, że to wspaniały pisarz historyczny, dzisiaj pewnie niestety trochę zapomniany, ale także autor kapitalnych esejów, przywołał ojciec jedną z wypowiedzi o Konradzie, jest też Gołubiew autorem takiego bardzo obszernego, kilkudziesięciostronicowego studium, w którym Gołubiew stawia pytania o katolickość Konrada. Oczywiście tego pytania nie rozstrzygając, nie mówiąc, że mamy tutaj do czynienia z twórczością, która wytrzymuje jakąś próbę konfrontacji z dogmatami wiary, ale pokazuje taką no, z gruntu chrześcijańską intuicję moralną, która wyrażona zostaje w dziełach Konrada, i pokazuje także, że Konrad obficie czerpie z tego, co jest językiem Biblii, co jest obrazowaniem Biblii. Myślę, że to bardzo interesujące studium, warte też przypominania. No a powracając do Bertranda Russella, no to rzeczywiście jest poszukiwanie tego środka, który być może Konrad zrozumiał podczas swojej służby na morzu. No służby przecież ludzi wolnych, tak, nie jak dawni niewolnicy przytroczonych do wioseł na galerach, ale to przecież byli wolni ludzie, często o jakichś nadzwyczajnych temperamentach i tacy w swych zachowaniach nieokiełznani, a jednak z wyboru służby podporządkowujący się marynarskiej hierarchii, bo doskonale wiedzieli, że wprowadzenie nieporządku, wprowadzenie jakiegoś rewolucyjnego niepokoju na statku zakończyć się może, albo nawet musi, katastrofą. I takie momenty, kiedy załoga tworzy się, tak jakby z poszczególnych ludzkich wolności tworzy się jedna wolna załoga, poddana dyscyplinie dowództwa, to też jest wspaniała historia. Mógłbym tutaj się posłużyć tytułem jednej z książek profesora Wiesława Krajki, który pisał o izolacji i wspólnocie w prozie Konrada. I myślę, że te dwa słowa też dobrze ujmują dylematy wolności zapisane w tych dziełach. No, pojedynczy człowiek z jego wolnością, wchodzący w relacje z innymi, tworzący z nimi wspólnotę, a de facto ograniczający wtedy swoją wolność poprzez wierność. I myślę, że to wskazanie tych dwóch biegunów przez Bertranda Russella no, znakomicie pokazuje, że Konrad w swoich dziełach obrazuje tę drogę najwłaściwszą, najbardziej ludzką. Ani nie drogę ślepego posłuszeństwa. W tym przypadku Konrad też wielokroć przestrzegał przed takim, no chociażby takimi politycznymi uroszczeniami, kiedy na przykład charakteryzował system carski, system podległości tajnej policji, to w powieści W oczach zachodu. To byłby jeden biegun przez niego pokazany, ale także pokazywał skrajności europejskiego anarchizmu, który go wówczas przerażał, ale też takim obrzydzeniem napełniał. Gdzieś po środku jest ta droga wierności, wolności, ale też posłuszeństwa i służby wspólnocie.
Zaprosimy, jeśli pan profesor pozwoli, także naszych telewidzów do rozmowy. Numery telefonów na państwa ekranach 56 657 0011 dla telewidzów z Polski Północnej, 657 0012 Południa, 536 600 300, 536 600 400 telefonia komórkowa i 657 0013 lub 14 dla naszych telewidzów z zagranicy. Czekając na telefony, panie profesorze, wspomniał pan, wrócę jeszcze do tego katalogu autorów, którzy szli linią konradowską. A czy są jacyś znani autorzy, których nazwiska no, mogły nam się bardziej lub mniej osłuchać, które właśnie szły wbrew tej konradowskiej linii i postawie?
No to bardzo ciekawe pytanie. Przyznaję, że nigdy takiego katalogu nie próbowałem sporządzić. I tu może tak paradoksalnie, bo byli to pisarze tej samej epoki, ale właśnie kiedy popatrzy się na ich dzieła i też na wzajemne komentarze, to kto wie, czy ta grupa polemizujących z Konradem nie rozpoczyna się w jego epoce od Herberta George'a Wellsa, autora powieści ukazujących rozwój ludzkości, pokazujących kolejne epoki, możliwości stojące przed człowiekiem. Pytanie ojca mnie do takiego skojarzenia sprowokowało i teraz tak myśląc o tym szerzej, no, kto wie, czy nie warto byłoby w ten sposób pomyśleć o Wellsie, który Herbert George Wells był zwolennikiem postępu bez wątpienia. W pewnym momencie też popierał na przykład ruch eugeniczny, który w Wielkiej Brytanii miał wielu swoich zwolenników, ale Konrad do nich oczywiście nie należał. Wells też w jakimś momencie poprze komunizm. Więc pewnie to byłaby ta ścieżka no, antykonradowska, choć o ile sobie przypominam, obaj pisarze poprawne zachowywali relacje. A jak to też pewnie gdybyśmy się przyjrzeli tym, którzy się inspirowali twórczością Konrada, to często są to takie inspiracje na przekór, bo na przykład chyba najgłośniejszym dziełem światowej kinematografii inspirowanym dziełem Konrada jest Czas apokalipsy Francisa Forda Coppoli. Dzieło wybitne, ale w moim przekonaniu absolutnie zrywające z konradowskimi wzorami, mimo wykorzystania konradowskiej fabuły. Więc może te dwa przykłady bym teraz przytoczył na gorąco. Nad innymi pewnie trzeba byłoby się dłużej zastanowić i spokojniej.
Dziękuję. Mamy telefon. Bardzo proszę. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ogromny Bóg zapłać. Mogę już?
Tak, prosimy.
Ogromny Bóg zapłać dla telewizji Trwam, za zaproszenie i za obecność pana profesora. Rozumiem, że to jest pierwsza rozmowa o Józefie Konradzie. No pytań byłoby mnóstwo, nie wiem, to była moja fascynacja w jakimś tam okresie mojej młodości. Konrada się świetnie czytało, zresztą ciągle jeszcze za mało go znam, myślę. Najpierw może wyjdę od pytania, które się wiąże z pytaniem ojca Dariusza o te literackie ewentualne konotacje. Ja bym się skupiła, tak mi przyszło do głowy dwaj pisarze, jeden brytyjski, drugi amerykański, którzy powiedziałabym może raczej właśnie są w tradycji Konrada. Z tym, że to ciekawe, nie wiem jak pan profesor uważa, Graham Greene i Hemingway. Green, katolicki pisarz, a Hemingway oczywiście nie, komunistyczny, natomiast pewne elementy, myślę, konradowskiego, takiego właśnie tej drogi wierności, tych pewnych ideałów, odwagi i tak dalej, prawda, są zawarte w obu tych, jakimś elementem, w obu tych pisarzach. Oczywiście Hemingway, który też tworzył ten kod moralny, prawda, ale oczywiście zdewaluował, prawda, po tym, no jego koniec jego życia, samobójstwo i tak dalej. A Green, no brytyjski pisarz, prawda, katolicki też. I to też mnie prowadzi do pytania właśnie o religijność, o katolicyzm Konrada. Jak w brytyjskim środowisku w ogóle odbierany był, prawda? Jego, bo czyta się go bardzo dobrze i po polsku, i po angielsku. Zresztą jak był właśnie to, ten odbiór tam mnie ciekawi. I chodzi o język, prawda? Sam literacki. No i także oczywiście fascynujące jądro ciemności. To oczywiście, a w czas apokalipsy to była manipulacja Konradem, no a ta interpretacja właściwie jest dość, powiedziałam, to jest dość symboliczne, prawda, opowiadanie. No, także poza tym Smuga Cienia, Nostromo, no byłoby, ja myślę, że to jest po prostu początek tych rozmów. Serdeczny Bóg zapłać. Pozdrawiam.
Dziękuję pani Anno, dziękuję. Pana profesora poproszę.
Bardzo dziękuję za wskazanie tak fascynujących tematów. Wynotowałem je sobie pospiesznie i myślę, tak poczynając od Hemingwaya, no tak, ta twardość, ta próba charakteru w zderzeniu z wyzwaniami życia, z żywiołem morza, ta męskość prozy Hemingwaya będzie tutaj chyba jakimś echem lektur konradowskich. Dodam, że Konrad był pisarzem w Ameryce niezwykle popularnym, chociaż często ta popularność była osiągnięta, że tak powiem, na skróty, ponieważ dokonywano skrótów, przeróbek dzieł Konrada, ale może dzięki temu one też stawały się powszechnie znane. Notabene właśnie czytelnicy amerykańscy zafascynowani Konradem kupowali jego rękopisy, co Konradowi pozwoliło także materialnie nieco odetchnąć, z kłopotami finansowymi się przez sporą część życia zmagał. Ale to mniej ważna sprawa i oczywiście również Green z jego właśnie docenianiem rangi, wagi ludzkich wyborów w takim skupieniu na człowieku, który dokonuje wyboru mającego ostateczne konsekwencje. To chyba też sytuacja konradowska. To skojarzenie pani Anny wymagałoby oczywiście z poważniejszych studiów, ale intuicja wydaje mi się jak najbardziej słuszna. Podobnie jak i tu w pełni się zgadzam, że jądro ciemności w wersji z czasu apokalipsy Forda Coppoli, no to dzieło zmanipulowane albo użyte przeciwko Konradowi, no w każdym razie nie ma tutaj, właśnie jeśli kategoria wierności obowiązuje w ekranizacjach rozmaicie pojęta, to ta ekranizacja wierna na pewno nie jest. No, padły kolejne tytuły, Smuga Cienia, być może o niej też przyjdzie nam jeszcze dwa słowa później zamienić, bo to tak się teraz po powierzchni poruszam. Pani Anna właściwie uświadomiła mi, że właściwie najlepszą podstawą wobec dzieła Konrada byłaby rozmowa o każdym z tych dzieł, o wyborach, które się dokonują właśnie w kreacjach bohaterów, jak choćby w Smudze Cienia, takim dziele szczególnym, bardzo osobistym, bo pisanym dla pokolenia syna, dla pokolenia wojennego, dla pokolenia tych Anglików, Europejczyków, którzy w czasie I wojny światowej takiego gwałtownego zanurzenia w sytuacje graniczne, skrajne doświadczali.
Dziękuję bardzo. Odbierzmy kolejny telefon. Halo.
Halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Szczęść Boże. Mam nadzieję, że ojciec mnie poznaje. No więc ja chcę powiedzieć, że po pierwsze Konrad to szlachcic. Jeżeli ktoś rozumie, jakie są konotacje etyczno-moralne, to to tłumaczy bardzo wiele, jeśli nie wszystko. Chcę powiedzieć, że kiedy przybyłam do Ameryki i studiowałam angielski Heart of Darkness w literaturze amerykańskiej, Polacy sobie z tego nie zdają sprawy, w literaturze anglosaskiej Konrad to najwybitniejszy marynista i tam jest to słynne najdłuższe zdanie w języku angielskim, które uchodzi za masterpiece. Teraz chcę powiedzieć, że Konrad, to jest też mało znany fakt, a jest bardzo ważny, przyjaźnił się z Józefem Rettingerem. I to właśnie Józef Rettinger namówił Konrada na odwiedzenie Polski po tylu, tylu latach. No i Konrad przyjechał. I co się dzieje? Przewrót Piłsudskiego. Wrócił i powiedział, ja już tam więcej, nigdy, gdzieś tam na jakimś moście został zatrzymany, prawie że aresztowany i tak dalej. Także jest, w Polsce nie odczuwamy, w literaturze anglosaskiej Konrad to gigant. Najwybitniejszy marynista języka angielskiego. I tutaj naprawdę jest claim to fame, to jest powód do dumy. A teraz jeśli chodzi o Bertranda Russella, moim profesorem był Kotarbiński, który korespondował z Russellem. Więc i ja myślę, że dla cara i w zaborze rosyjskim szlachcic oznaczało katolik, a nawet Polak oznaczało katolik. Także ci, którzy mają tutaj kwestie co do tych wartości, to po prostu rozumieją katolicyzm metodą paznokciową, a nie nieco głębszą. Także teraz doświadczenia syberyjskie i doświadczenia, ja przeżywam jedne i drugie, byłam zarówno w Afryce, jak i na Syberii, to są w zasadzie nieporównywalne. Konrad jest przefantastyczny i powinien być w naszej literaturze. Oczywiście w tłumaczeniu może on jest Heart of Darkness. Warto się nauczyć języka angielskiego, żeby przeczytać Heart of Darkness w oryginale. Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie. Dziękuję, pozdrawiamy. Panie profesorze.
Bardzo dziękuję. To zawsze jest nadzwyczajne doświadczenie słuchać głosów widzów telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maryja. To z taką erudycją się człowiek spotyka, jakiej trudno doświadczyć w innych miejscach. A taki drobiazg może jedynie sprostuje. Tak, Konrad przybywa do Polski, przybywa tuż przed wybuchem I wojny światowej, co zresztą dla rodziny staje się sporym kłopotem, bo no, nie będą mogli łatwo opuścić Europę, powrócić do Anglii. Konrad chroni się w Zakopanem i tam między innymi z wieloma osobami się spotyka, ale między innymi ma miejsce spotkanie ze Stefanem Żeromskim. Natomiast co do Piłsudskiego, wspomniałem o tych wzajemnych relacjach. Oczywiście Konrad nie mógł się odnieść do przewrotu majowego, bo odszedł do wieczności w sierpniu 1924 roku, więc znacznie wcześniej. I również ta znajomość z Józefem Rettingerem jest naznaczona pewną tajemnicą i chyba też rodzącym się między nimi konfliktem. To w jednym ze swoich artykułów opisał profesor Maciej Gloger, który także często jest gościem Radia Maryja i telewizji Trwam. Ale to oczywiście temat już taki bardzo, bardzo szczegółowy. No, kapitalne było to spostrzeżenie, iż Konrad jest najwybitniejszym marynistą języka angielskiego. No jeśli właśnie zdać sobie sprawę z tego, że to przybysz z kraju, który nie miał takich tradycji, który oczywiście podczas zaborów no nie ma swojej floty, a i wcześniej związki z morzem przecież były nie tak intensywne, nieporównywalne z doświadczeniem Wielkiej Brytanii. I że to właśnie ktoś taki tworzy wzór literatury marynistycznej, no to rzeczywiście świadczy o wielkości Konrada, o sile jego języka w sposób niezaprzeczalny.
Padło tutaj też nazwisko Józefa Piłsudskiego. No, przypomnijmy właśnie, że Lord Jim był ostatnią lekturą Józefa Piłsudskiego. Pana zdaniem, panie profesorze, dlaczego marszałek no, u schyłku swojego życia właśnie wybrał Józefa Konrada i Lorda Jima?
To jest oczywiście tajemnica czytelnika, ale myślę, to pięknie, że ojciec to pytanie zadaje, bo ono kazałoby się odwołać do tego, co było najbliższą marszałkowi tradycją literacką, czyli do twórczości Juliusza Słowackiego. A z kolei w Konradzie wielu krytyków doszukuje się, to jest takie bardzo zaskakujące, ale często przekonująco pokazane w studiach o twórczości Konrada, że jego wyobraźnia, jego sposób postrzegania natury, że mają w sobie wiele ze Słowackiego. Na tej literaturze ukształtował się gust estetyczny Konrada, więc powiedzieć można, że marszałek mógł usłyszeć echa swojego ulubionego poety, echa Słowackiego w twórczości Konrada. Myślę, że nie bez znaczenia była też ta rekomendacja ze strony Stefana Żeromskiego, pisarza, choć wzbudzającego szereg polemik w dwudziestoleciu międzywojennym, to przecież też niezwykle szanowanego. Także biorąc pod uwagę te kwestie dyskusji etycznych, moralnych. Więc to, iż Żeromski rekomendował Konrada czytelnikowi polskiemu, w tym także marszałkowi, że Żeromski był autorem wstępu do polskiego wydania dzieł Konrada, mogło mieć też swoje znaczenie. Ale myślę, że tak najgłębiej na sprawę spoglądając, marszałek mógł widzieć w Konradzie też kogoś, kto no podaje w losach swoich bohaterów taką historię samotnych zmagań, ryzyka, wierności sprawie, która wydaje się sprawą przegraną. Myślę, że to jest, chyba ten decydujący, ta decydująca cecha twórczości Konrada. Mógł marszałek rozpoznawać w bohaterach konradowskich siebie. Również z tego względu, że Konrad przedstawia swych bohaterów w zderzeniu z carską despotią, więc też byłoby to doświadczenie bardzo bliskie Józefowi Piłsudskiemu.
To też fascynujące widzenie takiego łańcucha przyczynowo-skutkowego, lektur, które wybieramy, lektur, które nas kształtują, albo braku w ogóle czytania czegokolwiek i poddawania się jakimś emocyjnym tekstom, powiedzmy, współczesnych mediów. Tutaj widzimy tę przyczynowo-skutkowość też w wypowiedzi pana profesora. A czy jakieś wzorce literackie jeszcze kształtowały samego Józefa Konrada? Tutaj odniesienie do Słowackiego. Czy ktoś jeszcze?
To znaczy, pewnie najwięcej czerpał z literatury francuskiej. Oczywiście poza polskim romantyzmem, to jest oczywisty kontekst. Czytał literaturę francuską, także tę najnowszą, chociażby Flauberta, wysoko go ceniąc. Ale myślę, że warto też do takich najgłębszych korzeni się odwołać. We wspomnianej już parokrotnie przez nas opowieści Jądro Ciemności pojawia się nawiązanie do starożytnego eposu. Ta opowieść jest zbudowana na wzorze Eneidy Wergiliusza. I można chyba w ten sposób rzecz poprowadzić. To znaczy, że twórczość Konrada wyrasta także z tej najgłębszej, najdawniejszej tradycji epickiej. Zdzisław Najder podkreśla, że u Konrada bardzo istotny był etos rycerski, więc pewnie i w tę stronę moglibyśmy pójść, poszukując literackich, kulturowych wzorów. Był też Konrad czytelnikiem dość uważnym literatury polskiej, współczesnej mu, czyli tej wielkiej prozy Sienkiewicza, Prusa. Kłopot może byłby z Orzeszkową, bo Orzeszkowa w jednym ze swoich artykułów posłużyła się przykładem Konrada jako przykładem negatywnym, pokazującym zjawisko emigracji zdolności. Stwierdziła, że to jest oburzające, iż ktoś dysponujący talentem opuszcza kraj i zaczyna służyć Anglikom, którym nawet ptasiego mleczka nie brakuje. Napisała to, nie znając jeszcze wówczas twórczości Konrada, no ale ten głos Konrada bardzo zabolał, oburzył i prawdopodobnie Orzeszkowej od tego czasu czytać już nie chciał. Ale znajomość Sienkiewicza chyba w wielu punktach jest potwierdzona. Kto wie, tak teraz na gorąco formułuję hipotezę, czy można byłoby mówić o takich dwóch drogach recepcji etosu rycerskiego w literaturze, drodze Konrada i drodze Sienkiewicza. Analizowano na przykład powieść Nostromo w kontekście trylogii Sienkiewicza. Myślę, że jest to w dużej mierze uprawnione skojarzenie. Myślę, że takim ciekawym tropem, ojciec tak szerokie zagadnienie zasygnalizował i tak intrygujące, że można było bardzo długo się nad tym zastanawiać, ale jeszcze może ostatni trop podsunę, to literatura rosyjska, ale chyba w sposób polemiczny potraktowana. Konrad znał Dostojewskiego, ale sam podkreślał, że jest z nim w głębokim sporze, że ten typ ciemnego mistycyzmu, który odnajdował u Dostojewskiego, jemu zdecydowanie nie odpowiada.
Bardzo dziękuję, panie profesorze. Pogłębimy to zagadnienie w części radiowej o 21.30. Jeżeli możemy tak też się, panie profesorze i drodzy państwo, umówić na Radio Maryja, Telewizja Trwam, są formą też uniwersytetu dla nas wszystkich, kiedy spotykamy ludzi, którzy na co dzień zajmują się i poświęcają temu życie i swoje pasje różnoraką tematyką. Dzisiaj bardzo ciekawa konradowska droga wierności. Gdyby pan profesor właśnie w tej części radiowej w takim wykładzie uniwersyteckim wprowadził nas, a później będziemy, mam nadzieję, mieć pytania, panie profesorze. Czy tak możemy się umówić?
Znakomicie. Pytania na pewno będą i będą niezwykle inspirujące, jak zawsze, gdy rozmawiamy ze słuchaczami Radia Maryja.
Dziękuję serdecznie. Historyk literatury, profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza, doktor habilitowany Wiesław Ratajczak był naszym gościem. Do usłyszenia w Radiu Maryja o 21.30, panie profesorze. Dziękuję.
Do usłyszenia. Kłaniam się.
Dziękuję także państwu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica.